Nie, znaczy dopiero piątek, nie, więc z czym my się tu spieszymy, jakoś po prostu to sobotnie kazania mi nie leżą, ale wsparliśmy tych, którzy w soboty się spotykają, także to też się liczy. Okej. Słuchajcie, ja modliłam się, co mam dzisiaj do was powiedzieć, bo wiecie, jak się proroka bierze i wstawia się go na koniec roku, to on już tak sam z siebie chciałby wygłosić proroctwo na następny rok, nie? Żeby powiedzieć, co mówić na następny rok, tak? Chcielibyście, a w nosie nie dostaniecie. Musicie się Pana Jezusa zapytać. Okej, dobra, ale wiecie, to takie w święta są gorsze kazania, bo one są takie skupione na innym czasie, natomiast w nowy rok już idziemy w takiej wolności do tego, co Pan ma dla nas, tak? I wiecie, ja pomodlę się taką modlitwą, która jest modlitwą mojego życia, którą się zawsze modlę i która mi pomaga, i która też jest częścią tego, co dzisiaj będę mówić. Natomiast, czyli będzie to Efezjan 1, 17, 18. Tak więc ja modlę się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca naszego, abyśmy widzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Ja modlę się, aby to słowo dalej w naszym życiu funkcjonowało, aby każdego dnia przychodziło nowe objawienie do naszego życia, abyśmy naprawdę mogli poznać Ciebie tak, jak Ty chcesz być poznany, nie tak, jak my chcemy Ciebie poznać. Abyśmy przestali Ciebie ograniczać w naszym życiu, ale abyśmy naprawdę mogli totalnie, całkowicie zaufać Tobie i pójść w tym wszystkim, co Ty masz dla nas w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że Ty jesteś obecny, że Ty jesteś obecny w naszym życiu. I dziękujemy Tobie, że przemawiasz do nas nieustannie. Amen. Okej, ja chciałam dzisiaj powiedzieć takie słowo, które chciałabym, żeby było dla nas takim dalszym ciągiem czegoś, co mówiłam wam wcześniej, czyli takim zaproszeniem do jeszcze głębszej intymności z Nim. Dlatego, że wierzę, że to jest coś, co ten rok bardzo mocno niósł. Nie wiem, może tylko dla mnie, może się mylę, tak? Ale w każdym bądź razie ten rok bardzo mocno niósł to dla mnie i jakby moje przeżycia dotyczące Bożej intymności w tym roku. Tak, nie wiem, nie wiedziałam, jak to powiedzieć, czy to jest stworzenie Androida w porównaniu ze starymi komputerami, ale dla mnie to był taki przeskok świetlny w tym, co ja w tym roku przeżyłam, jeżeli chodzi o doświadczenie Boga, że ja muszę uznać te 25 lat mojego chrześcijaństwa jako coś, co jakieś takie, teraz mam takie, wiecie, nowe narodzenie na nowo. Ja jeszcze nie do końca potrafię o tym mówić, jakby o takiej obecności Bożej, o takim dotknięciu Boga, jakie miałam w tym roku. Ale jakkolwiek myślę, że jest taki nowy czas, w którym wiele rzeczy przyspieszyło i w którym tata wprowadza nas do swojej obecności, ponieważ nam ta obecność jest potrzebna na dzisiaj, w takiej mierze i w takim miejscu, w jakim on sobie to wyobraża, tak? I wiecie, pierwsze, co chciałam wam powiedzieć, to jeżeli spojrzymy na historię Izraela i spojrzymy na to, jak Izrael był prowadzony, tak, kiedy wyszedł z Egiptu. Czyli to tak jak my, kiedy wyszliśmy ze świata, tak? I kiedy szedł do ziemi obiecanej, to Izrael cały czas miał takie objawienie Boga coraz głębiej. Wiecie, że oni poznawali imiona Boga to jest charakter Boży, tak? Czyli poznawali Boga poprzez Jego imiona coraz bardziej, tak? W jakiś taki nowy sposób, którego wcześniej nie mieli. I wiesz, i w czasie tej drogi następowały też na przykład uzdrowienia, pamiętacie gorzką wodę w Marach, tak, kiedy oni popili, pochorowali się, tak, i kiedy okazało się, że oni pokutowali i Bóg objawił mi się jako ten, który jest lekarzem i powiedział do nich, kiedy wy będziecie pilnować moich przykazań, kiedy wy będziecie nimi żyli, to ja jestem waszym lekarzem, ja jestem waszym panem, tak. Później mamy to samo, kiedy oni znowu narzekali, bo oni ciągle narzekali, ciągle mieli takie momenty, kiedy wątpili, kiedy coś im się nie podobało, to mamy ten moment, kiedy pamiętacie, kiedy zostali pogryzieni, tak? I kiedy Mojżesz umieścił węża, tak? Na drzewcu i powiedział, że każdy, kto na niego spojrzy, już nie będę tego kontynuowała, bo to był jakby symbol Jezusa, tak? Zresztą to drewno wrzucone do rzeki w Mart też było symbolem drzewa, tak? Na którym Jezus został powieszony później, czyli była jakaś ofiara złożona, i oni na to patrzyli, byli natychmiastowo uzdrawiani. Czyli Bóg objawiał im cały czas swoją wielkość, tak? I zobaczcie, tak jak czytamy, kiedy oni szli do ziemi obiecanej, to ich ubrania nie niszczały. Nie niszczało nic, co oni mieli i wyszli z bogactwem, tak? Czyli szli do jakiegoś miejsca, w którym po prostu mieli wejść do ziemi obiecanej jako do takiego miejsca swojego przeznaczenia, do miejsca, w którym mieli żyć, tak? Bóg powiedział, koniec z waszym Egiptem, koniec z życiem w świecie, ja teraz daję wam ziemię. To będzie wasza ziemia, tak? Wasza ziemia, która będzie do was należała, która będzie ziemią mlekiem i miodem płynąca. Wiesz, ja tak sobie myślę, bo my czasami przeprowadzamy się do jakiegoś nowego miejsca. Mieliśmy kilka takich doświadczeń. Pamiętam, największym było to, jak przeprowadziliśmy się do Krakowa i zaczęliśmy mieszkać w takim miejscu, wiesz, gdzie nie było chodników, gdzie były domy takie dopiero co zbudowane. To wszystko było takie, wiesz, takie, no, chodziło się przez takie błoto, tak? Mieszkanie było przepiękne. Plac budowy, tak? I myśmy na naszych oczach oglądali, jak tam mieszkaliśmy, jak powstawały piękne chodniki, dorobili przystanek autobusowy, tak? Że mogliśmy tam do niego dojeżdżać, tak? Nowe domy powstały, posadzili drzewa. I nagle zobaczyliśmy, wow, tu się wszystko zmieniło. I wielu z nas ma takie doświadczenie, że kiedy Bóg przemieszcza ich do takiego miejsca, które staje się jak dla niego ziemią obiecaną, tak? To w tym momencie okazuje się, że tam coś zaczyna się robić. Kiedy zamieszkaliśmy w Cisiu, tak? Też było tak, że byliśmy my jako jeden dom i dookoła było, wiesz, pusto, czarno. Pamiętam, jak mama Marka przyjechała i mówi: tutaj to was okradną, zabiją i nikt nie będzie wiedział. Wiesz, nawet mój Marek, wiesz, bo on, ja jestem wieśniak, nie? Mój Marek to jest, wiesz, z wielkiego miasta Elbląga. Więc jak tam zamieszkał, to efekt był taki, wiesz, że mój Marek na początku włączał alarm i się zastanawiał, bo mieliśmy taki, że na dole trzeba było włączyć alarm i na dole, na górze sobie mogłaś siedzieć, tak? No to myśmy włączali alarm, bo nie było wiadomo, tu coś skrzypnęło, tam coś skrzypnęło. I pamiętam najlepszą historię, jak po prostu, wiesz, w pewnym momencie siedzimy przy naszym balkonie i patrzymy, a tam po prostu taki jakby dymy z papierosa, wiesz, w krzakach po drugiej stronie rzeki. I Marek mówi, no jak nic po prostu. Chyba nas czekają, aż zaśniemy i nas będą chcieli obrabować, nie? No bo wcześniej mieliśmy jakiś włom faktycznie, otworzyli drzwi, ale alarm zaczął wyć i nic nam nie ukradli, tak? Więc później tacie samochód ukradli, tak? No więc pamiętam, przyszedł policjant i mówi do taty: panie, to trzeba takiego człowieka złapać, zamordować i w lesie zakopać, nie? A on mówi do a tata Marka mówi, no jak to, proszę pana? Mówi, no bo to jest niska karalność czynów, no to wie pan, no to tutaj, tak on tutaj wróci za chwilę, nie? A tata mówi, ale jak pan może tak mówić? On mówi, panie, pan myśli, że tu w tych lasach to jeden jest taki zakopany? Także wiesz, no mieliśmy różne takie doświadczenia, no i w końcu właśnie po tych wszystkich historiach siedzimy, tak, i patrzymy, naprawdę ktoś po drugiej stronie rzeki pali jakieś papierosy przy naszej ziemi obiecanej, wiesz. No i po prostu Marek mówi, no to co robimy? Ja mówię, no to słuchaj, wezwij ochronę i pójdziecie sprawdzić. No i wezwał naszą ochronę, tak? Przyjechali takich, wiesz, dwóch facetów po prostu wielkich, w czarnych ubraniach, tak? Pobiegli przez to pole, przez rzekę, przeskoczyli do tego lasu, nie? No okazało się, że jakiś chłop, nasz sąsiad, wypalał drzewo, tak? I to takie były iskry z tego wypalanego drzewa, które wyglądały jak takie iskierki. No ale, wiesz, także jak idziemy do naszej ziemi obiecanej, to ona dla nas wygląda przerażająco i ona może wyglądać dziwnie, ale prawda jest taka, że pod wpływem tego, że my tam jesteśmy i tata nas do niej prowadzi, to ulega ona zmianie, tak? I okazuje się, że pewne rzeczy, które tam były nawet, tak? W postaci różnych strachów czy rzeczy, one po prostu znikają. I wiesz, i Izrael szedł tak jak... Tak jak my idziemy do różnych rzeczy w naszym życiu, do takiej ziemi obiecanej, ale mieli taki moment w swoim życiu, w czasie tej podróży, kiedy Bóg powiedział, to jest dla was stop. To jest ten moment, kiedy powiedział, to jest ten czas, kiedy ja chcę dać wam moje przykazania. Ale to był też taki moment, w którym Bóg powiedział do nich, ja się chcę wam objawić sam, osobiście. To był ten moment, o którym czytamy, kiedy Bóg powiedział do nich, ja chcę się spotkać z każdym z was. Czyli to był ten moment, o którym już wiele razy tu rozmawialiśmy, w którym Bóg powiedział, ja chcę mieć z każdym z was społeczność. Ten moment, w którym Mojżesz miał przestać być tym, który jedynie rozmawia z Bogiem, a którym cały Izrael miał podejść do góry, tak, do wyznaczonych granic, bo Bóg powiedział, dalej nie możecie pójść, bo jeżeli tam ktoś podejdzie, to zginie, ale do tej granicy ma się podejść, tak? Czyli to Bóg zadecydował, jak blisko wy macie wejść, aby spotkać się z Nim, tak? I Bóg tak zrobił z Izraelem. Natomiast ponieważ Bóg jednocześnie postanowił się pokazać w całej swojej chwale, w tym jaki On jest, to na Izraela padł głęboki strach, tak? Jest tutaj napisane w 2 Mojżeszowej 20:18, a gdy wszystek lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, zląkł się lud i zadrżał, stanął z daleka i rzekł do Mojżesza, mów ty z nami, a my będziemy ciebie słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Wtedy Mojżesz rzekł, nie bójcie się, Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, abyście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg. I wiesz, Bóg kiedy pojawia się w swojej chwale przed nami, to Bóg jest cały sobą. My czasami myślimy, że Bóg jest tylko dobrym tatusiem. A ten dobry tatuś jest jednocześnie wielkim Bogiem. On jednocześnie jest wojownikiem. On jednocześnie jest Bogiem, który ma siłę dawać życie i ma moc odbierać życie. Tak? Czyli kiedy Bóg pokazuje się nam w całej swojej chwale, to ta chwała może być dla nas przerażająca. Ja pamiętam, kiedyś z moim synem się modliłam i próbowaliśmy wejść w takie miejsce spotkania Przemka z Panem Bogiem. Z Oliwką się spotkałam. Mówię, zaczęła mi zadawać takie pytania i mówi do mnie: mamo, po prostu, bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja mówię: dobra, no to chodź, pomodlimy się, żeby Pan Jezus przyszedł do ciebie. Oliwka, ja mówię: poprosimy Pana Jezusa, pomodliłyśmy się. Ja mówię: gdzie jest Pan Jezus? Ona mówi: no tutaj stoi przy lodówce. Ja mówię: no i co ci mówi? Mówi mi to, 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 to i to. Nie? Ja mówię: super, nie? Ja mówię: dobra, no to idziemy dalej, idziemy porozmawiać z Przemkiem. A Przemek, już mój Przemek to jest Przemek. Przemek to jest, wiesz, mężczyzna. Przemek to jest taki mężczyzna rozrabiający, tak? Ma taki wiek. No i wiesz, modlimy się z Przemkiem. Przemek jest do tego chłopcem widzącym. On nieraz widział anioły, nieraz ukazywał mu się jakiś demon, tak? No to ja myślałam, że jego spotkanie z Panem Bogiem to będzie takie spotkanie po prostu, że on mi powie, tak? I już jest na spotkaniu. Natomiast zaczęłam się z nim modlić, Przemek stanął i mówi: mamo, Jezus nie przyszedł. Ja takie oczy, mówię: jak to jest możliwe? A ja mówię: a co widzisz, synku? On mówi: ja widzę tylko taką wielką, szarą, ciemną chmurę. A ja mówię: a, Mojżeszowa, nie? Ale pamiętam, że wtedy się bardzo zdziwiłam i pomyślałam: a co by się stało, jakby ta chmura się odsunęła? Co by się stało, Przemek? On mówi: ja się boję. Nie wiem, co by się stało. Więc ja jakby nie drążyłam tematu, nie chciałam go przeciskać dalej, tak? Tylko zostawiłam go w tym miejscu, bo wiedziałam, że potrzeba mu jest więcej takiego poznania w tym, co tak naprawdę się zadziało. Ale wiele razy właśnie jest tak z nami, że Bóg objawia nam się takim, jakim jest, i my go sobie nie tak wyobrażaliśmy. On nas zaskoczył. Zaskoczył nas swoją mocą. I co my robimy? My się zatrzymujemy. I tak zatrzymał się tutaj Izrael. Izrael nie poszedł dalej, lecz tylko z daleka przyglądał się Mojżeszowi, i Mojżesz rozmawiał z Bogiem, i Mojżesz mówił im, co Bóg mówi, tak? I widzicie, w piątej Mojżeszowej, nie będę tam teraz zaglądać, tam jest dokładnie napisane, że jeszcze więcej na ten temat, że Bóg powiedział: dobrze, niech tak będzie, jak wy chcecie. Czyli Bóg, kiedy my mówimy Mu, że czegoś nie chcemy, że czegoś się boimy, to Bóg nie forsuje nas. Nie mówi nam: musisz to wziąć, tak? Niektórzy z nas, przez to jacy jesteśmy, tak? Bo jesteśmy wojownikami, jesteśmy odważni, nam się wydaje, że Bóg będzie nas forsował. Bóg natomiast dał nam wolną wolę. Jeżeli my mówimy Jemu, że my nie chcemy czegoś, to Bóg to respektuje. I w piątej Mojżeszowej, jeżeli przeczytacie sobie fragmenty dotyczące tego spotkania, w którym Bóg chciał spotkać się z ludem, możecie przeczytać, że Bóg powiedział: że okej, to jest dobre, tak zróbmy, tak? Ale jeżeli będziemy czytać dalej, czyli Bóg powiedział: tak zróbmy, ja to respektuję. Ja pamiętam taki okres w moim życiu. Ja miałam bardzo dużo rzeczy związanych z takimi demonicznymi objawieniami, czyli po prostu we śnie do mnie przychodziły demony. Ja bardzo często modliłam się uwolnienia, widziałam te demony. I pamiętam, że kiedyś Bogu powiedziałam takie coś, jako nowonarodzona chrześcijanka. Powiedziałam: wiesz, tato, ja będę się modlić o te uwolnienia dalej, ale proszę cię, nie każ mi ich oglądać. Nie każ mi oglądać tych rzeczy, tak? Tych demonów. Słuchajcie, 20 lat później, kiedy modliłam się i mówię: jak to jest, tato, że ja po prostu czuję, ja to słyszę, a ja tego nie widzę?
Jak to jest?
Jak to jest, tato, to coś tu mi nie gra. Wiesz, a tata do mnie mówi: a pamiętasz tą modlitwę 20 lat temu? Jak powiedziałaś do mnie, że nie chcesz tego oglądać. Mówi: chyba to już jest czas, żebyśmy z tym się rozprawili, żebyś ty powiedziała, że ty już jesteś gotowa na to, żeby doświadczać tego, co ja chcę, żebyś doświadczyła, tak? I to było ciekawe, że dokładnie kilka lat później, faktycznie, kiedy tata wprowadzał mi pewne miejsce, ja się znowu zatrzymałam i powiedziałam: ja tam nie pójdę, bo ja wiem, co jest za tymi drzwiami. A tata mi powiedział: pamiętasz tą modlitwę 20 lat temu? Teraz jest czas, żebyś weszła w to miejsce, żebyś stanęła w mojej obecności, żebyś szła pod moją ochroną, nie bojąc się tego, co będziesz oglądać. Słuchajcie, to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, ale poszłam za nim. Poszłam za nim, bo wiedziałam, że nie stać mnie na to, żeby kolejny raz powiedzieć Bogu: nie, ja się boję, nie pójdę dalej, nie chcę. Tak? I Bóg respektuje nas wtedy, kiedy my mówimy i mówimy Mu: stop, ja tego nie zrobię, ja nie mogę, ja nie chcę. Tak samo respektował to, co zrobił tutaj Izrael, ale widzicie, przez to, że oni nie mieli tego doświadczenia spotkania się osobiście z Bogiem, wtedy, kiedy oni stanęli przed możliwością wejścia do ziemi obiecanej, oni tak naprawdę nie mieli tego przeżycia bliskości Boga ze sobą. Miał je Mojżesz, miał je Jozue, pamiętacie, że on się tam zawsze przytulał do tego namiotu i tam przez ten namiot, wiesz, tam sięgał do tego, co Mojżesz przeżywał, tak? W jakiś sposób miał Kaleb, tak? Ale pozostali nie mieli tego doświadczenia Boga. I co się stało wtedy, kiedy stanęli przed ziemią obiecaną? Kiedy wysłali 12 zwiadowców i oni wrócili, oni nie wrócili tam z objawieniem: to jest nasza ziemia, to jest ziemia. Oni powiedzieli: zaprawdę jest to ziemia mlekiem i miodem płynąca, tak? Czyli to jest ziemia dla nas, tak? Są tam wielkie owoce, ale wrócili z wielkim strachem. Że ja ci powiem, ja jeszcze tego nie rozkminiłam. Myślę, że muszę kiedyś zadać to pytanie Bogu albo wprost Mojżeszowi. Czemu on wysłał tych 12 zwiadowców? Czemu on nie wysłał na przykład tylko Jozuego i Kaleba? Zobaczcie, co jest ciekawe, że kiedy po prostu oni stanęli wiele lat później przed Jerychem, tam nie poszło już 12 zwiadowców. Tam poszło tylko dwóch. Z dwóch, którzy szli z wiarą. Ciekawa jestem, że to była zupełnie inna sytuacja. Pewnie to był też jakiś nakaz, tak? W każdym razie poszło ich 12. Wiesz, ja kiedy po prostu się modliłam, to naprawdę myślę, że było tutaj bardzo duże połączenie pomiędzy wejściem do ziemi obiecanej, a tym, że zabrakło tego spotkania z Bogiem. Wiesz, ja myślę, że to jest coś, co przewija się przez całe nasze życie. Widzisz, ja kiedy czytam Hebrajczyków, to czytam o tym, że Paweł pisze o takim ponownym zaproszeniu, które my dostajemy do intymności z Bogiem. Zobaczcie, otwórzcie sobie Hebrajczyków 12, 18, 19, tak? I tam zobaczcie, jak to się zaczyna, tak? Paweł pisze o starym i nowym przymierzu i mówi tak, wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Czyli mówi do was, do nas, my, wy nie podeszliście tam, nie zostaliście tam zaproszeni, tak? Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło tej góry, ukamieniowane będzie. Tak? I teraz zobaczcie dalej. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów i do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącali tego, którym mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Wow. Mocne. Czyli, kiedy Paweł cytuje historię z Izraela, który szedł do ziemi obiecanej, Paweł mówi, oni odtrącili tego, który na ziemi do nich przemawiał. Oni nie chcieli wejść w tą intymność, która była im zaproponowana. Ja tak z tymi okularami macham, przepraszam was, ale tak was widzę, tak was nie widzę, ale tak widzę tekst, więc muszę coś wybrać. Tak masz tak samo, cudownie, nie jestem sama. Okej, okay, w każdym bądź razie, zobaczcie, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary. To tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba.
Amen.
Jeśli my mamy ponowną propozycję do spotkania się z Bogiem, z żywym Bogiem, do wejścia w Jego intymność. I ja chciałam ci powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa propozycja. Zobaczcie. Lecz, tu jest napisane, lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów i do uroczystego zgromadzenia. Wow. Czy ktoś z was może ma takie doświadczenia, że podszedł do góry Syjon? Że był w Jeruzalemie? Że podszedł do aniołów? Niektórzy machają głowami. Okej, okay. Ale tu jest napisane nie, że macie taką możliwość, tylko jest napisane, że wy podeszliście. To jest nasz początek. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów i do uroczystego zgromadzenia. Widzieliście jakieś uroczyste zgromadzenie? Zobaczcie dalej. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga sędziego, wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Niesamowite. I do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego. Czyli tu jest napisane, że my obecnie, w tym czasie, w którym żyjemy, my podeszliśmy do tej góry. Czyli podeszliśmy do tego miejsca, gdzie mieszka Bóg, gdzie jest obok świadków, gdzie są Jego aniołowie, gdzie są ci, którzy pomarli, tak? Ale są sprawiedliwi. My podeszliśmy i dostaliśmy zaproszenie, aby tam wejść. My nie zostaliśmy zaproszeni tylko do tego, żeby spotykać się z Jezusem, tak? Poprzez Ducha Świętego, ale my dostaliśmy zaproszeni, aby spotkać się z tym wszystkim, co tu jest opisane. I na koniec jest napisane z Jezusem. I w tym fragmencie 25 baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Wiesz, ja to powtarzam w nieskończoność i nieskończoność. że kiedy Bóg przychodzi do nas w całej swojej chwale i mówi, przyjmijcie mnie takim, jakim ja jestem, to my powinniśmy się po prostu z tym zgodzić, że chcemy się z Nim spotkać. Pamiętacie, opowiadałam wam taką starą historię, stare historie są dobre, kiedy czytałam książkę o niemieckim Panu Jezusie. Pamiętacie, to już Rzesza Niemiecka próbowała zrobić taką wielką indoktrynację, żeby udowodnić, że Jezus był Niemcem, że był hitlerowcem.
Nie, tak? Aryjczykiem.
Aryjczykiem. I z niego się wywodzą inne rzeczy. I wiesz, nawet taki obraz jest w Niemczech, Jezusa z blond włosami, niebieskimi oczami. Jest w takim jednym kościele, bo jest to zabytek, tak, że jest cały zasłonięty. I wiesz, i do tego była cała doktryna stworzona. Wiesz, że Jezus w ogóle absolutnie nie był Żydem. Że to był Aryjczyk. I wiesz, i my powinniśmy naprawdę czasami się otrząsnąć i pomyśleć sobie o tym, że my nie powinniśmy, jakby to nie my jesteśmy tymi, którzy mają Bogu mówić, jak On ma się zachowywać, jak On ma wyglądać. To nie my jesteśmy tymi, którzy powinniśmy Bogu mówić, że Ty masz do nas przyjść tylko tak i tak ubrany, bo wtedy Cię zaakceptujemy. Tylko jeżeli Bóg do nas przychodzi i mówi, to jest ten czas, że chce się z Tobą spotkać w ten sposób, taki, jaki jestem, to znaczy, że ponieważ On jest tym, który zna czasy i pory, ponieważ On jest tym, który ustala czasy i pory, to my możemy przejść i wejść w to miejsce, w którym On chce się z nami spotkać. Ja wiem, że wiele razy, kiedy spotykamy się z Bogiem, to jest dla nas bardzo dziwne przeżycie. Ja sama w swoim życiu kilka razy zadawałam wprost pytanie Panu Jezusowi, czy Ty jesteś Jezusem? Zawsze mi odpowiadał. A ponieważ jestem uczona przez ruch wiary, to wiedziałam, że wszystko opiera się na dwóch albo trzech świadkach, więc pytałam 3 razy. Prosiłam o potwierdzenia. Zawsze je dostawałam. Także to nie jest tak, że kiedy my mamy wątpliwości, spotykałem się z Bogiem, tak? Bo kiedy On przychodzi w swojej chwale do nas, to może my widzimy na początku Jego w takim miejscu, w takiej postaci, że to jest wręcz dla nas przerażające. O tym będziemy czytali, bo tak zobaczył Go Jan, który Go znał w tak bliski sposób, ale Jan po prostu zemdlał, jak Go zobaczył. Tak? Więc kiedy my spotkamy się z żywym Bogiem, też może być taki moment, że to, co my widzimy, tak, to na podstawie tego, co widzimy, to jedyna rzecz, która nam przychodzi, to chyba ja zemdleję teraz. Tak? Jeszcze w życiu nie zemdlałam, ale może kiedyś mi się w takim wypadku zdarzy. Tak? W każdym bądź razie, wiecie, ja myślę, że kiedy dochodzimy do takiego momentu, że Bóg objawia nam się w taki sposób, jak Go nie znaliśmy, to jest to dla nas coś, co wzbudza w nas taki przynajmniej lekki szok. Ja pamiętam, kiedy pewnego razu rozmawiałam z tatą w niebie i miałam wtedy taki bardzo trudny dylemat. Zaczynaliśmy konferencję, okazało się, że tam duże czary zaczęły się dookoła manifestować. Dostaliśmy telefon od pastora, jaki tam duch Jezabel działa i tak dalej, i tak dalej. Ja tak stałam, wiesz, Magda, która ze mną tą konferencję robiła, taka przyszła rozczęsiona, mówi, i za co robimy i w ogóle. Ja pomyślałam sobie, no nie, zaczynam konferencję, mam 2 dni i takie coś na początek, nie? I tak, wiesz, stanęłam sobie i mówię, tato, no po prostu, co ja mam zrobić, nie? No co ja mam zrobić? Przeszedł taki strach na cały zespół, nie? Ja dziewczynom powiedziałam, jeszcze okazało się, że ta osoba przyjedzie na tą konferencję. Ja mówię, nie, no ja nie będę chodzić w strachu. No ale zaczęłam rozmawiać z tatą, spotkałam się z tatą, widzę, tata ze mną rozmawia i słuchajcie, takim wielkim tasakiem kroi dynię. Ale tak ją ciacha, wiesz, ciacha, w takiej złości. I mnie zatkało. Ja nie wiedziałam w ogóle, ja mówię, nie, no chyba po prostu coś ze mną jest nie tak. I tata do mnie mówi, czy wy musicie się ciągle bać? Czy wy nie możecie uznać, że ja jestem Bogiem? Ponad wszelkimi czarami, ponad wszelką niemocą, to przecież wy dajecie tym czarom moc nad waszym życiem. I wiesz, ja po prostu pamiętam, że do tej pory to po prostu aż mnie tu wszystko mrozi, jak sobie przypomnę tą dynię, ten pasak. Wiesz, bo ja do tej pory takiego taty to nie widziałam, bo ja nie wiedziałam, czy on jest zły na mnie, tak? Czy na tą dynię, wiesz, w końcu wiesz, ale było to takie trudne dla mnie doświadczenie w tym momencie, tak, spotkać się z takim ojcem, tak, kiedy na mnie spojrzał, to się uśmiechnął, tak, ale ja widziałam, że on jest pełen złości, tak, i ja wam powiem, ze mnie cały strach zszedł. Ja pomyślałam sobie, ja w ogóle się tym nie będę przejmować, te demony się tu w ogóle nie zamanifestują, tutaj nic takiego się nie stanie, tak, a jak się zamanifestują, to ja wiem, co z nimi zrobić. Tylko pomyślałam sobie, to będzie trudne, bo jak nie widzę. I wiecie, żaden demon się nie zademonstrował, za to Boża obecność się bardzo zademonstrowała. I pamiętam, że miałam tam takie spotkanie z kobietą, która była kiedyś katoliczką i przyszła do mnie, ja modliłam się do niej, powiedziałam jej słowo, ona poleciała po prostu na drugą, znaczy położyła, padła pod mocą, tak, i wstała później i mówi, ja muszę koniecznie z tobą porozmawiać. I ja mówię do niej, ale co się stało? Ja mówię, coś nie zrozumiałaś, ja mogłam powiedzieć coś, co może, wiesz, było z ciała całkowicie. Ona mówi, nie, ja muszę ci powiedzieć, że ja się już z tobą kiedyś spotkałam. Nie? Ja mówię, kiedy się ze mną spotkałaś? Ona mówi, wiesz, ja pochodzę z takiego miejsca, gdzie przeważnie rządzili mężczyźni, oni byli takimi liderami, wiesz, kapłanami, wiesz, odprawiali msze i w ogóle. My kobiety byłyśmy takie wręcz uciemiężone, myśmy się ciągle myliły, ciągle miałyśmy takie, wiesz, ciągle robiłyśmy coś nie tak. I wiesz, i mówi, ja w tym, to było, ja miałam taki sen, w którym po prostu weszłam do jednego kościoła i w tym kościele, w koloratce, w długich szatach stała taka blondynka, wiesz. I ona wszystkim mówiła o Duchu Świętym. I mówiła o tym, że Bóg jest po ich stronie, że oni muszą wejść w swoje przeznaczenie, w swoje mieszkanie, znaczy do miejsca swojego przeznaczenia. I ona mówi, ja z nią rozmawiałam, z tą dziewczyną w tym śnie. I ona uśmiechała się do mnie i mówiła, że tata ma przeznaczenie dla twojego życia i nie masz się nie bać. I ona mówi do mnie, i kiedy ty stanęłaś i zaczęłaś do mnie prorokować, to powiedziałaś dokładnie to samo. I ja otworzyłam oczy i zobaczyłam, że ja cię już widziałam. Że ty byłaś u mnie 2 lata wcześniej we śnie. I rozmawiałaś ze mną o tym. I to była tylko jedna z tych rzeczy, które się wydarzyły po tym, jak myśmy uwierzyli w to, że co to za pomysł w ogóle, żeby się bać czarów. Tak? Ale to przyszło z głębokiego spotkania z Ojcem. Naprawdę, jeżeli jesteś w takim miejscu, że robisz jakieś większe rzeczy, że zjeżdżają się ludzie z całego regionu, czasami to jest takie naprawdę duże napięcie. We mnie to jest zawsze takie coś, żebym ja tylko zrobiła to, co mam zrobić. Żebym ja nie zrobiła coś, wiesz, z jakiejś chwały, albo z jakiegoś mojego pomysłu, wiesz, albo żebym po prostu nie dała się wciągnąć w coś, co tam w ogóle nie ma być zrobione. Żeby to naprawdę było tym, co tata chce w tym momencie zrobić. I wiesz, i w takim momencie przychodzi dużo zamieszania i przychodzi dużo ataków. Ale takie zamieszanie, takie ataki zawsze przychodzą w momencie, kiedy my mamy wejść w nowe miejsce i mamy wejść w coś, co się nazywa nową ziemią obiecaną dla nas, tak? To może być z pracą, którą dostajesz. Tak? To może być z miejscem, gdzie się przeprowadzasz. To może być z jakąś zmianą, którą masz. Tak? Ja po prostu pamiętam, że jak zaczęliśmy z Markiem być parą, to ja pamiętam, że po prostu myśmy się tak kłócili ze sobą, że ja ciągle myślałam, nie no, my się nie nadajemy do małżeństwa. Mieliśmy tak intensywną relację ze sobą, tak? Ja pamiętam, no, a później jak już byliśmy po ślubie, no to była ta kwestia rzucania obrączką, tak? Że ja ciągle ściągałam obrączkę, rzucałam, mówię, ja się nie nadaję do małżeństwa, bo to ja jestem tak zła, tak? Aż mój mąż to rozbroił, mówiłam wam, że powiedział, wiesz co, Iza, kiedyś szukaliśmy tej obrączki chyba 30 minut, my nie mogliśmy jej znaleźć i Marek mówi, wiesz co, Iza, ja tak myślę, że my powinniśmy tą obrączkę przywiązać na takim długim sznurku. Jak ty będziesz nią rzucała, to my po tym sznurku będziemy ją znajdować. I pamiętam, że to jakoś tak rozbroiło tą sytuację, że owszem, jeszcze te intensywne relacje mieliśmy, natomiast ja przestałam rzucać obrączką. I wiesz, ja myślę, że to troszeczkę jest tak, że jeżeli my sobie wyobrażamy, że my jedziemy w nowe miejsce i my nie zetkniemy się ze strachem, z lękiem, tak, to znaczy, że przeciwnik nie zdaje sobie z tego sprawy, kim my jesteśmy. Ja pamiętam, jak pojechałyśmy z Magdą do Anglii, do takiej naszej SU, która uczyła nas przez wiele lat uzdrowienia wewnętrznego. I byliśmy na takiej fajnej konferencji, naprawdę tam po prostu była Patricia King, była Stacey Campbell, która tutaj była, jeszcze kilku takich mówców, była genialna konferencja. I później po tej konferencji ona mówi do nas, SU, wiecie co, my tutaj, wiesz, mamy takie piękne miejsca, chodźcie, ja was zawiozę, pokażę wam różne miejsca, które tutaj są. I myśmy pojechali, przejeżdżając przez jedno miasto, ona mówi do nas, wiesz, tu jest taki dom czarownic. I w tym domu czarownic, ona mówi, tutaj różne rzeczy się dzieją, tu ciągle telewizja przyjeżdża, bo tam się sprzęty podnoszą, wiesz, nieraz potrafi wypaść stołek przez okno, wiesz, ludzie przychodzą szukając od czarownicy jakiś tam... I mówi, my tutaj pracujemy z czarownicami na miejscu, nie? Cudownie. Prawie się przestraszyłam. No. Że to mój budzik i że już tyle mówię. W każdym bądź razie, zmień podkład, ja takie wojskowe bardziej lubię. W każdym bądź razie, wiesz, jak przyjeżdżaliśmy koło tego miejsca, ja miałam takie wrażenie, że coś się doczepiło do nas. Ja zaczęłam się wtedy modlić, ale później to wszystko, wiesz, skończyło się, pojechaliśmy tam, piękne widoki, później coś jeszcze, wróciliśmy do domu. I słuchajcie, ja się budzę w środku nocy i czuję, że jakaś postać stoi pod moim oknem. No to wzięłam, zamknęłam okno. Tak, to było w Anglii. Zamknęłam okno, zasłoniłam kotary, tak, zaczęłam się modlić. Ale nagle czuję, że ta postać stoi przy drzwiach. Z drugiej strony, tak, nie wyszła do sypialni. I wiesz, i w końcu zaczęłam się modlić. Słuchaj, przyszła do mnie, taki lęk przyszedł do mnie, że ja teraz umieram, że to już jest koniec, że ja stąd więcej nie wyjadę, że ja nie wrócę i nigdy nie zrealizuję tego, co tam będzie, tak? Więc ja leżałam pod tą kołdrą, zrobiłam to, co robiłam, jak byłam dzieckiem i zostawałam sama w domu. Weszłam pod wszystkie możliwe kołdry, na sam spód, wiesz, schowałam się i tam pod tą kołdrą modliłam się tak, że byłam mokra, tak? I wiesz, i obudziłam się już rano. I co się okazało? 2 godziny wcześniej Magda się obudziła. Magda zrobiła to samo, co robiła w dzieciństwie, jak się bała. Zapaliła wszystkie światła, usiadła na łóżku, bo przy niej, u niej ta postać z takimi wielkimi zębami stała przy samym łóżku. Nie? I ja mówię, czemu ty mi nie powiedziałaś? A później przeszła pod moje, czyli do mnie właziła, wiesz, pod drzwi, a do niej weszła do pokoju. I wiesz, ja modliłam się i wiesz, mówiłam, zaczęłyśmy pytać się, tato, co to jest? I pamiętam, że miałyśmy takie objawienie, że czarownica wysłała coś za nami, ponieważ zobaczyła nasze światło. Wiesz, i to coś przyszło nas skontrolować i sprawdzić, jaka moc drzemie w nas. I wiesz, kiedy my idziemy do Ziemi Obiecanej, idziemy do nowego miejsca, którego wcześniej nie znaliśmy, zawsze jest taki moment, w którym to, co tam króluje, to, co tam rządzi, idzie się z nami przywitać. Ja pamiętam moich znajomych, którzy zaczynali takie biznesy i weszli po prostu w takie problemy, które naprawdę dla nich się skończyły się tragicznie. Wiesz, i pamiętam taki wierzący biznesmen powiedział do nich, czemu wyście po prostu nigdy nie zapytali się Ducha Świętego o prowadzenie, co wy macie zrobić? Przecież jeżeli wchodzicie do miejsca, w którym po prostu wiecie, że to jest miejsce, w którym ktoś króluje, to czemu nie myślicie, że ktoś z wami pogrywa, że specjalnie was wciąga w coś, żeby was zastraszyć, zniszczyć i żebyście nigdy nie mogli wejść do ziemi, która jest waszą ziemią obiecaną, tak? Czyli on do was powie, to jest niemożliwe. To się nie stanie, tak? Kiedy my adoptowaliśmy nasze dziecko, najstarsze, tak, to my adoptowaliśmy ją z refluksem 4. stopnia, nerkowym, tak? I lekarz nam powiedział, że w ogóle nie ma szans, żeby 4. stopień się po prostu nie leczy, tak? I ja się z nią najeździłam do Centrum Zdrowia Dziecka przez po prostu 4 lata, wszystko badali i po 4. roku pani do nas powiedziała, pani nie musi tu więcej przyjeżdżać. To dziecko jest całkowicie zdrowe. Ale... Te 4 lata to były momenty, w którym tata podnosił moje oczy i mówił, patrz na gwiazdy, patrz na piasek, tak pomnożę twoje błogosławieństwo, nic się temu dziecku nie stanie. Kiedy drugie dziecko adoptowaliśmy, okazało się, że lekarz nam powiedział, pani się cieszy, że ona w ogóle chodzi i widzi, tak? I tata i Przemek miał różne takie swoje, wiesz, tam rzeczy i znowu tata podniósł moją głowę i powiedział do mnie, patrz na niego, tak jak ja go stworzyłem, nie daj się zastraszać. Ale to moje spotkanie i to moje objawienie tego, jak ja mam w ogóle patrzeć na to, ono nie wynikało z niczego innego, jak tylko z mojej intymnej społeczności z Ojcem. Ono nie wynikało z tego, że ja wersety czytałam na okrągło i wyznawałam, ale robiłam to. Ono nie wynikało z tego, że ja się modliłam na językach po wiele godzin, ale robiłam to. Ale to moje objawienie wynikało z tego, że ja wchodziłam w tą górę, spotykałam się z moim tatą i mówiłam... Nie mogę. I tata mówił, podnieś swoje oczy, patrz na moje obietnice, trzymaj się mojej obietnicy, nie bój się, nie bój się, nie bój się, ja jestem z tobą. I kiedy my idziemy z nim, poruszamy się za nim i dostajemy od niego zaproszenie, to on nie mówi do nas tylko, ja chcę tobie objawić tylko siebie. On mówi, ja ci chcę objawić wszystko. Ja ci chcę pokazać moje anioły, chcę ci powiedzieć, czym się zajmuję. Chcę ci pokazać tych, którzy tutaj byli przed tobą. Wiesz, ja miałam kiedyś takie doświadczenie, kiedy robiłam pierwszą taką wielką konferencję i czułam się taka słaba i mówiłam tylko do Boga, Boże, czemu taka mała baba jak ja ma robić taką rzecz? Czy ty nie znalazłeś kogo innego? I nie mówiłam tego, czy ty nie znalazłeś kogo innego? Tylko wziąłeś mnie? Ja to mówiłam w takim zgnębieniu i w takim, wiesz, mozole, że ja naprawdę... Byłam ostatnią osobą, która miała ochotę to zrobić. Wtedy Bóg do mnie powiedział, no to właśnie teraz się nadajesz. Nie? I ja mówię, ale czemu po prostu... I pamiętam, że miałam takie doświadczenie, kiedy on zabrał mnie do nieba i szłam takim jakby wielkim holem, tak? I dookoła mnie było pełno postaci. Ile latających, idących, tak? I obok mnie szedł anioł i ja pytałam się go, co my tu robimy? Czy to są ludzie? Przecież nam się nie wolno spotykać z tymi, którzy są w niebie. I nagle zaczęłam słyszeć te głosy, które do mnie mówiły, idź, 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 bądź silna, nie bój się, wspieramy cię, idź, idź, wierzymy za tobą, wierzymy za tobą. I wiesz, ja szłam tam wtedy i widziałam, ja będąc, wiesz, w moim łóżku ryczałam i idąc tam ryczałam, bo zobaczyłam, że ja mam takie wsparcie tych, którzy wierzą, że się uda, że ja pójdę dalej. I wiedziałam, że to jest coś, co daje mi tatuś na ten czas, abym weszła, mogła wejść w następne rzeczy, które ma dla mnie, tak? Które ja mam zrobić, tak? I podobnie jest z nami. Jeżeli my wchodzimy w jego intymność, to my jesteśmy nie tymi, którzy go odrzucają, ale przyjmują pomoc w odpowiednim czasie. Czyli przyjmują, to jest to, co tata mówi o sobie, że on się nigdy nie spóźnia. Że on przychodzi przed czasem i objawia nam rzeczy. I mówi nam, co będzie się działo. Wiesz, ja czasami, kiedy spotykam się z jakimś aniołem, to mam takie, wiesz, szczególnie w takich trudnych sytuacjach, to już tak myślę, co, znowu się coś będzie działo. Wiesz, bo myślę sobie, że jak on przyszedł, to na pewno coś się będzie działo. I pamiętam, jak w ostatnim czasie tata ciągle już mnie robił naprawdę w trąbę, bo co przyjeżdżał jakiś, przelatywał jakiś anioł, albo on się ze mną spotykał, to on do mnie mówił, że on mnie kocha, że Bóg mnie kocha. I że mam się nie bać, i że on mnie kocha, i że mam się nie bać, i że on mnie kocha. Ja już pomyślałam sobie, to już jest nużące. Ale wiedziałam jedno, że on przychodzi w tym czasie, w którym ja tego potrzebuję, żeby to usłyszeć, żeby wiedzieć, że on jest ze mną, że ja nie jestem sama, że on jest ze mną i że on ma swoją rękę nad tym wszystkim. I teraz pomyśl sobie, jeżeli masz to doświadczenie spotkania z nim, to to doświadczenie powoduje, że w tym momencie, kiedy masz wejść w swoją ziemię obiecaną i czujesz opór, to wiesz, że on jest z tobą. I że jeżeli on cię tam wysłał, to znaczy, że on wie, co robi. Pomimo tego, że widzisz przed sobą Goliata, pomimo tego, że widzisz przed sobą po prostu olbrzymy, pomimo tego, że widzisz przed sobą same przeszkody, to ty nie musisz się tego bać, bo tata wie, co robi. Bo on wie, że to jest ten czas, w którym możesz to zrobić. Więc kiedy ostatnio spotkałam się z jednym aniołem i on powiedział do mnie, jesteś już gotowa, to ja miałam tylko taką myśl, ciekawe na co. Tak? Ale wiedziałam, że po prostu minie kilka godzin i będę wiedziała, na co jestem gotowa. Tak? Bo ta odpowiedź, co się będzie działo, przyszła przed czasem, tak? Zanim nastąpiły następne rzeczy. Jeżeli my jesteśmy w relacji z Nim, jeżeli my przeszliśmy to miejsce i weszliśmy w Jego obecność i nauczyliśmy się tam wchodzić, za każdym razem, kiedy widzimy, że mamy to zrobić, albo że jest taka potrzeba, tak? Albo że po prostu jest to dla nas zwyczaj, to w tym momencie inne rzeczy układają się jedna po drugiej. I teraz zobaczcie dalej. Czytamy w Jana 17:24. Jest napisane, Ojcze chce, aby byli ze mną tam, gdzie ja jestem. To nawiązuje do tego kazania, które mówiłam ostatnio ja. Tak mi się wydaje, że to było moje ostatnie kazanie, tak? Kiedy wam powiedziałam, że to nie jest tak, że Jezus jest w niebie i my dopiero zobaczymy się z Nim, jak umrzemy. To jest teologia, w którą naprawdę my powinniśmy przestać wierzyć. My mamy dostęp do Jezusa cały czas. I co więcej, jeżeli On może przychodzić do nas, to znaczy, że my możemy chodzić do Niego. I tu zobaczcie, w modlitwie, w której Jezus modlił się do Ojca, tak? On powiedział, Ojcze, ja chcę, tak? Ja modlę się, aby oni byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Jezus jest w niebie. Jezus jest ze swoim Ojcem. I On modli się, ja chcę, żeby... I zobaczcie, jak wiele razy my ten fragment czytaliśmy. Wow, On się modli, żeby nikt z nas nie został stracony. Żeby wtedy, kiedy umrzemy, to żebyśmy na pewno się tam znaleźli. Ale nie myśleliśmy o tym, że to jest fragment, który jest dla nas takim zaproszeniem, jaki kiedyś dostał Izrael. Czy to naprawdę myśli, że to od nas powinno zależeć, gdzie my się z Bogiem spotkamy? Oczywiście, każdy z nas ma takie ulubione miejsce spotkania się z Bogiem, tak? No ostatnio na spotkaniu babskim właśnie takie rysowałyśmy swoje miejsca spotkania się z Bogiem. Co nie, dziewczyny? Nie będę więcej o tym mówić, tak? W każdym razie było to fascynujące miejsce na takie naprawdę spotkanie się z Bogiem, całym sobą taką, jaka jestem, tak? W każdym bądź razie powiem wam, że czyli mamy takie swoje ulubione spotkanie z Bogiem, ale w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, i w rzędach teraz powstało wielkie okej, dobra. W każdym bądź razie nie bierzemy pod uwagę tego, że Bóg również ma takie swoje ulubione spotkanie z nami. Czyli w danym momencie, kiedy coś się dzieje, zabiera nas do takiego miejsca, które jest dla nas najlepszym miejscem na spotkanie, które nam da najwięcej objawienia z Nim. Ja pamiętam, że miałam taki moment, w którym a nie będę o tym wam opowiadać. Przepraszam, muszę jeszcze się nauczyć. Jak się to wszystko przetrawi, przerobi, to będzie można rozmawiać. W każdym bądź razie, widzicie, dla mnie osobiście rok 2017 był naprawdę bardzo trudnym rokiem. To był rok takiego wielkiego zmagania i wielkiej walki. Ja nie wyobrażałam sobie, że mogę przez coś takiego przejść. Nigdy sobie tego nie wyobrażałam. I to na tyle na ten temat, ponieważ nie jesteśmy po to, aby ogłaszać dzieła diabelskie. żeby wierzyć w Pana Jezusa. Ale jednocześnie był to rok niesamowitych przełomów, niesamowitego doświadczenia Boga, po którym następował taki atak, a później był następny przełom i następne doświadczenie Boga i następne rzeczy, które były takim wprowadzeniem w Bożą intymność, w Bożą bliskość, tak jak nigdy dotąd. Tak jak wam powiedziałam, ja po prostu w pewnym momencie, w największej walce w swoim życiu, po prostu kiedy, wiesz, przez kilka godzin leżałam przed Bogiem, miałam takie objawienie Boga, widziałam takie rzeczy, że pomyślałam sobie, ja muszę się na nowo narodzić jeszcze raz. Tym, którzy mają psychiczne odjazdy, można się drugi raz na nowo narodzić. To pomaga. W każdym razie miałam takie doświadczenie Boga, że ja pomyślałam sobie, nie no to... To ja po prostu całe życie po jakieś kostki chodziłam w tej rzece wody życia. Się dzisiaj śmiałam, że jechałam w samochodzie i właśnie przypominałam sobie rzekę życia i to, że Bóg mówi, żebyśmy się zanurzali coraz głębiej, i sobie śpiewałam rzeka życia i wchodzę tu i Łukasz zaczął śpiewać rzeka życia. Ja mówię, o, jakieś połączenie. Ale ja uświadomiłam sobie, że ja przez te 25 lat swojego życia z Panem Bogiem, że ja chodziłam zanurzona w tej rzece życia po jakieś kostki albo kolana. A cały czas wyobrażałam sobie, że jestem zanurzona w Bożej obecności gdzieś dotąd. I pomyślałam sobie, to jest niesamowite, jak ten czas przyspieszył. I jak Bóg zaczął nas wciągać w takie miejsce o wiele szybciej, niż to miało miejsce wcześniej. W takie głębokie doświadczenie siebie, głębokie doświadczenie nieba, które powoduje, że my naprawdę przestajemy się bać. Przestajemy się bać, kiedy po prostu zderzamy się z tym, co blokuje nas przed wejściem w ziemię obiecaną. Tak? Że oczywiście doświadczamy tego strachu, tak? Bo jesteśmy ludźmi, bo ten strach jest jednym z rzeczy, które zostało nam dane przez Pana Boga, tak? To On nam dał strach, który nas ostrzega przed pewnymi rzeczami. No gorzej, jak widzimy w duchu, bo wtedy też ten strach wtedy powstaje, tak? On powstaje, kiedy ja wiele razy rozmawiam z ludźmi, którzy są ludźmi widzącymi i mają dar rozeznania duchów, i oni mi mówią, słuchaj, ja się boję, bo ja widzę takie rzeczy. Ja mówię, to normalne. Tak, że widzisz takie rzeczy i się boisz, ale wtedy poproś, żeby Bóg pokazał ci anioła, który stoi przy tobie, tak? Bo nie jesteś w tym wszystkim sam. Jeżeli widzisz demona, tak, i po prostu wiesz, który właśnie coś robi, tak, robi straszne rzeczy i ty nie czujesz w sobie lęku, to coś jest zablokowane. Tak? Ale jeżeli prosisz Pana Boga, żeby On ci dał zbroję, żebyś ubrał przyłbicę zbawienia, żebyś miał miecz ducha, tak? To wtedy możesz przeciwko temu się ostać. Tak? Także taki strach, jeżeli jesteś osobą nadwrażliwą, to widzisz rzeczy w rzeczywistości duchowej, ale no niestety również w takich różnych momentach możesz czuć olbrzymi lęk. Ale czym więcej w tych władzach poznawczych będziesz doświadczony, tym bardziej będziesz umiał przez to przejść. Tak? To jest zupełnie inna kwestia. Dobra, ale to nie było tematem. W każdym bądź razie, nie wiem, dlaczego to powiedziałam, ale może komuś to było potrzebne. W każdym bądź razie, ja wiem, że to wszystko, co się działo, zaczęło się właściwie od tego, jak Bóg zaczął do nas mówić, że jak my zaczęliśmy mówić, że my potrzebujemy wejść głębiej. I to było te 2 lata temu, to co wam już opowiadaliśmy, tak? Kiedy ja po prostu nieustannie pytałam się, co mamy zrobić, żeby wejść głębiej, że my, okej, widzieliśmy mannę, mieliśmy złoto, to złoto już się pojawiało wszędzie, już było w kolorach, tak? Już po prostu widzieliśmy znaki i cuda, ale ja czuję, że my już buksujemy nogami w powietrzu, że nie idziemy głębiej, że nie idziemy głębiej, tak? I pamiętam, że wtedy mówiłam, pamiętacie, wtedy Magda miała broda, ten sen, w którym anioł jej przyniósł 3 karteczki, tak? I powiedział, jeżeli chcecie wejść głębiej, to po prostu bardzo potrzebujecie tego, żeby chodzić w przebaczeniu, tak? Żeby chodzić bez osądu i jedności. Szukać jedności, jeżeli to od was zależy. I wiesz, i ja wiem, że ta głębokość Boża, która przyszła, ona była jakby wynikiem tego, żebyśmy odpowiedzieli na te karteczki. Że Bóg później powiedział do nas, wiesz, wielokrotnie, że to jest coś, co macie powiedzieć w Polsce, tak? I dlatego Marek mówił na perspektywie o 3 karteczkach, tak? Bo on bardzo mocno odczuł, ja muszę to ponieść dalej. To jest coś, co po prostu jest bardzo ważne, żebyśmy weszli w głębiej, że my nie możemy ciągle swoich ogródków orać. Że my nie możemy ciągle w swoich, zresztą Marek miał też taki sen, tak, że każdy robi swoje, każdy jakiś swój ogródek, ten się zajmuje, wiesz, służbą dla kobiet, ten służbą dla dzieci, ten służbą dla mężczyzn, tak, tamten tutaj głosi ojcowskie serce Boga, tamten uwolnienie. Zemsta była za tą muzyczkę. W każdym bądź razie, wiesz, tamten coś innego, tak, także każdy ma jakieś, tu nie będę się mściła, tak. Tu też, tu zostałam kupiona, także nie będę się mściła. W każdym bądź razie, wiecie, i czyli jakby jesteśmy w swoim miejscu, a tata zaczął do nas mówić jedność. I nie osądzanie nie tych, którzy wiecie, bo to osądzić kogoś, że ten jest religijny, ile razy my to robimy, ten kościół jest religijny, ile ja się nasłuchałam przez to, albo kościół, z którego ja wyszłam, to był taki religijny. Ja sobie myślałam, człowieku, po prostu, o co ty to w ogóle mówisz, że ogłosiłeś tyle dzieł diabelskich. Mi się nawet nie chce tego słuchać, ja to już dawno wiem, co się tam dzieje w tym kościele, ale cały czas błogosławię ten kościół, błogosławię go, bo nie chcę po prostu, jakby, nie chcę, żeby on, wiesz, każdy ma jakieś rzeczy do spełnienia od Pana Boga, tak? Nawet ten, jak on się nazywa ten?
Droga.
Nie. Nie ten, no, co go miał nie zabić ten.
Nie wie, o co ci chodzi.
Władcy pierścieni. Gollum, właśnie. Nawet Gollum miał swoje zadanie do spełnienia i czarodziej nie pozwolił go zabić. Nareszcie. Kto mi go... Goluma, kto mi przypomina? Nie, Zbyszek, nie, absolutnie. Ale w każdym razie chodzi mi o to, jeżeli tato po prostu dał nam różne rzeczy, to po co my mamy po prostu jakby, wiesz, zajmować się czymś, co ktoś robi? Czy my naprawdę mamy za mało, za dużo czasu, żeby żyć cudzym życiem? Ja muszę żyć trzema życiami, wiesz. A teraz czterema, bo mam jeszcze psa. Życiem mojego męża, życiem mojego syna, życiem mojej córki. Już trzeci raz robię podstawówkę, a przecież zawsze miałam dobre oceny, tak? Teraz jeszcze życiem mojego psa, tak? Życiem mojego kościoła, życiem całej perspektywy. I ja po prostu sobie myślę, że ja już naprawdę nie mam siły na więcej żyć. Nie, to już jest po prostu nadmiar.
Ale tak? Jest perspektywa życia jeszcze.
A, perspektywa. Coś nowego będziemy robić. A jeszcze moi pacjenci, tak, to oni są najpiękniejsi. Zapraszam. Zapraszam. W każdym bądź razie, wiesz, ja po prostu czasami wychodzę i myślę sobie, a to jest ciekawe doświadczenie, wiesz, i myślę sobie, tato, naprawdę my nie mamy się czym zajmować. Tyle mówimy o królestwie, tyle jeszcze rzeczy musimy zrobić. Królestwo ciągle jest nieposzerzone. Jeszcze tyle powołań nie jest wziętych, jeszcze tyle przeznaczeń nie jest zrobionych. Warszawa jeszcze ciągle nie jest zmiękczona. Już jest taka mięciutka, że przy ostatniej perspektywie to ja byłam zszokowana, że to jest tak wiatrołapowa atmosfera. Pierwszy raz od lat po prostu ja byłam zachwycona tym, że jest taka obecność Boża, że myśmy ją do tej pory tylko na wiatrakach by mieli. Myślałam sobie, tato, ty powiedziałeś, że ty mamy się przenieść do tej Warszawy, ty ją zmiękczysz i my to doświadczyliśmy. Ale pamiętam, że na tej perspektywie właśnie, w której była taka Boża obecność, taka naprawdę taka Boża głębia i pamiętam, że tata zaczął do mnie mówić, wiesz, przyszła do mnie Heidi i wiesz, nabiła, bo jak wiesz, powiesz człowiekowi, jak się nazywasz, na jakiej ulicy mieszkasz i tak dalej, to on już jest, ona mniej więcej to samo powiedziała o całym moim życiu, ale w każdym razie, wiesz, powiedziała to wszystko i później do mnie mówi tak, wiesz, Isa, Jezus bardzo tęskni za tobą. Ty za mało się z nim spotykasz. I kurde, wykryła mnie, ja ciągle tak myślę, że za mało się z nim spotykam. I wiesz, ale ona mówi do mnie tak, ty musisz zacząć jeść jego ciało i jego krew pić. Mówi, on pożąda ciebie, on pragnie ciebie. Ty musisz wejść w jego intymność. Musisz wejść dalej, wejść głębiej. I mówi do mnie tak, bo inaczej nie pójdziesz dalej. I wiesz, i we mnie to było jak, ja wiedziałam, że to jest takie zaproszenie, któremu nie można odmówić. Że to jest takie zaproszenie, które jest tak mocnym zaproszeniem. Ona mi powiedziała dosłownie, nie będziesz miała siły i nie będziesz miała ani odwagi, ani siły, aby pójść dalej. Przeczołga cię. To chodziło w moim sercu, ale ja wtedy nie weszłam w tą intymność. Weszłam ją, modliłam się tak jak zwykle, ale nie weszłam w ten sposób, bo wiesz, ja wam już o tym mówiłam, że ja miałam duży problem, jak ja przychodziłam do Boga i on od razu do mnie zaczął modlić, mówić. Bo ja miałam taką myśl, a może się musimy najpierw pomodlić, żeby pogadać, tak? I za każdym razem, jak straciłam na przykład godzinę czy dwie na takiej rozmowie z Bogiem, to pomyślałam sobie, dobra, no to teraz się pomodlę. Jakoś takie, wiesz, miałam w sobie takie coś, że jeszcze się musimy przecież pomodlić, tak? I wiesz, i niestety stało się tak, jak się stało, że ja w pewnym momencie po prostu nie miałam wyjścia. Ja po prostu wiedziałam, że to jest jedyna rzecz, która pozwoli mi przejść i mnie ocalić, jeżeli ja wejdę w tą głęboką intymność. Kiedy ja już będę przebywać w niebie, kiedy ja już będę z Nim rozmawiać, kiedy ja już będę po prostu Jego doświadczać, tak jakbyśmy się nigdy nie rozstawali, że ja w tym momencie absolutnie nie mogę sobie pozwolić na żaden moment bez Niego. Na zrobienie żadnego kroku bez Niego, bo to będą głupie kroki. bo to będą i za każdym razem, faktycznie jak mieliśmy robić różne rzeczy, to dostawaliśmy z kilku miejsc poświadczenie, że mamy zrobić to, a nie mamy robić tego. I dlatego teraz możemy być w miejscu, w którym jesteśmy, tak? Ale ja pamiętam, że to był taki moment, w którym ja bardzo mocno uczyłam się tego, że bez wejścia takiego, w taką intymną relację z Nim, jak nigdy dotąd, bez takiego przebywania w tej intymnej relacji z Nim, my nie pójdziemy dalej. To, że wam mówię o tej Heidi, ja nawet nie chciałam o tym mówić, bo... Ale ja wam mówię to dlatego, że ja czuję, że to jest dla nas. Że to jest dla Drogowiczów. Że my potrzebujemy zrobić następny krok. Wejścia głębiej w jego relację. Ten ma budzik ustawiony. Wejścia w intymną relację z Nim. Wejścia głębiej. Jeżeli mamy wejść w naszą ziemię obiecaną, to jest jedyna możliwość dla nas. Wiesz, to co mój Marek mówił ostatnio i pewnie będzie do tego wracał, myśmy ostatnio mieli takie rozważania, co jest naszym zadaniem tu na ziemi, tak? Co my tutaj mamy jeszcze zrobić? Co do nas należy? Wiesz, ja przeczytałam to wszystko i pomyślałam sobie, wow, ludzie tyle wiedzą. To teraz trzeba zacząć robić. Ale później pomyślałam sobie, ale jeżeli my nie będziemy rozumieli, że to wszystko dzieje się z Jego łaski, z Jego mocy, to my zaczniemy tak w ciele te wszystkie rzeczy robić, że my nie damy rady, że my się wykończymy. Jeżeli my nie weźmiemy z objawienia Jego chwały, co i jak my mamy robić, to my będziemy przemęczeni służeniem Panu Bogu. Że ja miałam takie doświadczenie 2 lata temu, kiedy Marek tak mówił, ja jestem taki zmęczony, po prostu wiesz, tutaj takie coś się zaczęło, tutaj, wiesz, mój lekarz jak mnie zobaczył w pewnym momencie, mówi, proszę Panią, nawet dobry samochód się przynajmniej raz w roku stawia na kanał, żeby sprawdzić, czy działa i nie działa to i to, a u pani to nic nie działa. Mówi, pani się zajechała. Ja mówię, ale się bardzo dobrze czuję. On mówi, to może to jest czas na niebo. Wiesz, to wtedy mnie orzeźwiło. Ale chodzi mi o to, że my naprawdę możemy w ciele się tak zajechać z różnymi takim, w takich, wiesz, takich naprawdę idealistycznych wizjach, że nawet nie zauważymy kiedy, tak, po prostu my sami siebie wykończymy dla chwały Pana. Tylko pytanie, czy to naprawdę będzie chwała Pana, tak? Czy to nie będzie jakaś taka nasza, wiesz, religijna faza na to, że jak ja tego i tego nie zrobię, i tego nie zrobię, to ja po prostu nie będę w niebie. Ja pamiętam, jak narodziłam się na nowo i pojechaliśmy po kilku latach do szkoły w Uppsali, wychowywaliśmy się w ruchu wiary. Ja pamiętam, że oni tyle mówili o tym obłoku świadków i mówili, że tam ten to siedzi w pierwszym rzędzie, a ten Spurgeon to tutaj siedzi, a Cretin Kullman to tutaj siedzi, tutaj. I ja tak zawsze myślałam, żeby przynajmniej w tym ostatnim rzędzie, w tym wielkim kościele siedzieć. Także wiedziałam, że gdzieś tam są takie miejsca. I wiesz, teraz jak na to patrzę, to myślę sobie, o czym my w ogóle myślimy? Rozumiesz? Że my jesteśmy, nie wiem, jakimś wyścigu szczurów, jeszcze ten fragment, tak, że jesteście wszyscy na wyścigu, dobrze biegnicie, tak, i tak dalej. Czy o czym my w ogóle myślimy? Czy my tym naszym biegiem naprawdę coś zmienimy w Królestwie? Jesteśmy przeznaczeni do tego, że mamy zrobić to, co mamy zrobić. I tak, jak mamy zrobić. Ale odkryjemy to wtedy, kiedy wejdziemy w Bożą intymność. Kiedy będziemy tak blisko z Nim, że będziemy wiedzieli o to, że my naprawdę nie musimy walczyć o to, żeby zadziało się coś, co Bóg nam powiedział. Wiesz, ja pamiętam, jak po powrocie z Brazylii pojechaliśmy na konferencję do Jurka z Randym Clarkiem. Ja zaczęłam się modlić o uzdrowienia ludzi. I tak jak w Brazylii modliliśmy się i człowiek, wiesz, odzyskał wzrok w 80% za trzecim razem, w 50%, to tu zaczęłam się modlić o kobietę i mówię, no sprawdź, jak dobrze widzisz. Ona mi mówi, no 5% lepiej. Ja myślę, dobra, nie poddaję się. Znowu pytam się, modlę się, znowu się pytam, ile lepiej widzisz? No 7% lepiej. Ja myślę sobie, Boże, jak my przebrniemy do setki, to w ogóle ja chyba wysiądę. Ja mówię, dobra, lećmy do 50, będzie krócej. Ale pamiętam, że zobaczyłam, że jak ja się modlę w Polsce o te uzdrowienia, to ja się jakoś tak modlę tak, o Panie, uzdrów ją! Nie? I w pewnym momencie myślałam, nie, no z tym trzeba skończyć. Nie pamiętam, położyłam jeszcze ręce raz na nią. Poddychałam i mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa, ja mówię do tych oczu, a tu mówię do tych oczu, macie się otworzyć, ja ściągam tą traumę. Wiesz, skoczyliśmy do 50. Wiesz, ale ja po prostu pomyślałam sobie, to właśnie my próbujemy robić w naszym życiu, kiedy mamy jakby taki mesjanizm w sobie. Jak zapominamy o tym, że Jezus Chrystus już umarł za te wszystkie rzeczy. Tak? I próbujemy to w ciele zrobić. Więc tak naprawdę tylko wtedy, kiedy wejdziemy w taką Jego intymność, my będziemy naprawdę w stanie odnaleźć, co my mamy zrobić i jak ma to wyglądać, wiesz. I widzisz, ja wierzę, że my potrzebujemy tego objawienia również po to, po co dostał go Jan. Widzisz, no czytałam o tym, mówiłam wam o tym na początku, tak? Jan, który zawsze mówił o sobie, ja jestem ukochanym uczniem Jezusa. Jan, który mówił o miłości, który miał jedno z większych objawień miłości, tak? Jan został zabrany, tak, na wyspie Patmos, żeby spotkać się z Jezusem. I zobaczcie, kiedy czytamy sobie Apokalipsę, pierwszy rozdział 19-18, tak? Jest napisane, ujrzał Jezus... 9-18. Jezusa w pełni chwały, ujrzałem Syna Człowieczego, przyobloczonego w szatę i przypasanego złotym pasem. Tak, ja tam sobie skracam, bo nie chcę mi się całego czytać. Głowa Jego i włosy białe, jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. A głos Jego jak głos wielu wód. W prawej ręce miał 7 gwiazd, a z ust Jego wychodził ostry miecz obosieczny. Tak? A wyglądał jak słońce, które jaśnieje w swojej mocy. I co zrobił Jan, jak to zobaczył? Powiedział, o Jezu, cudownie Cię widzieć. Nie, on zemdlał. Stracił przytomność, tak? Kiedy to zobaczył. Dlaczego? Bo Jezus, ten Jezus, którego on znał tak blisko, tak? Pokazał mu się totalnie inaczej. No ja jeszcze nie miałam doświadczenia Jezusa, który przychodzi do mnie z ostrym mieczem obosiecznym w buzi. Myślę, że byłoby to dla mnie gorsze niż ta dynia. W każdym bądź razie, więc ale nie...
Na dobrej drodze.
Tak, ale nie dziwię się Janowi, tak? Z takiego doświadczenia, które miał. Ale jakkolwiek musicie zobaczyć, że Jan po prostu zemdlał. On nie wiedział, co on ma z tym zrobić. Dlaczego? Bo on zobaczył Jezusa w pełni chwały. On zobaczył Jezusa po tym, co Jezus już osiągnął. Jezusa, który chodzi w pełni obecności Bożej, w pełni chwały, po spotkaniu z Bogiem. I takiego Jezusa doświadczył. I zobaczcie, i tutaj zaraz jak on zemdlał, tak? Co zrobił Jezus? Powiedział do niego, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żywy na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Tak? I później, kiedy czytamy w rozdziale 17, to widzimy, że Jan został również zabrany na wesele baranka, tak? I zobaczył przemienioną oblubienicę. Wiesz, ja bardzo lubię ten fragment o tej przemienionej oblubienicy, bo on mi pomaga jakby zlikwidować napięcie pomiędzy tym, co ja widzę w objawieniu, o, to jest mój budzik, widzę w objawieniu i tym, co ja widzę w rzeczywistości. Bo wiesz, prorocy to są tacy ludzie, którzy mają wizję. Ale teraz jest taki czas, że nie tylko prorocy mają wizję, ale wszyscy ludzie mają wizję. Na przykład masz wizję, jak powinno wyglądać twoje małżeństwo. I normalnie w ogóle tak nie wygląda. Tak? I co ty robisz? Zaczynasz szemrać. On mnie nie kocha, on jest taki, a w ogóle to jest taki gbur, a miał być taki delikatny, romantyczny, tak? Więc zamiast po prostu sięgnąć do Bożej obecności i powiedzieć, tata, ty mi dałeś wizję, że to będzie małżeństwo pełne miłości, pełne mocy, a ono jest pełne przemocy, tak? Albo jakiegoś, nie wiem czego, to my zaczynamy po prostu narzekać, tak? Czyli ta wizja, którą mieliśmy, to będzie piękny ślub i piękne życie, totalnie się rozpada. I w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś nam dał jakąś wizję, żebyśmy w nią wierzyli. Żebyśmy wiedzieli, że tak kiedyś będzie. Że to będzie pięknie. Nawet jak teraz wygląda, nie tak pięknie. I to dotyczy i naszych kościołów, i naszej pracy, chyba że jesteśmy w złym miejscu i to nie jest nasza praca, tak? I dotyczy innych rzeczy, które nas otaczają. Jeżeli my dostajemy wizję od Pana Boga, to my nie musimy próbować czegoś dopiąć, żeby ona się zrealizowała. My potrzebujemy iść w tej wizji i czekać, aż będzie ten moment, kiedy ta wizja nam się ukaże taką, jaką widzi ją Jezus, tak? Czyli to, co my zobaczyliśmy w sercu, w objawieniu, żeby to nam się w rzeczywistości zamanifestowało. My naszym spięciem nic nie zrobimy. Nie dodamy po prostu ani krztyny do tego, co się dzieje, jeżeli będziemy się spinać. I zobaczcie, Jan, który cały czas nauczał Kościół, mówił Kościołowi o miłości Bożej. Ja myślę, że Jan miał wiele razy taki moment, w którym myślał sobie, no nie, z tego to przebudzenia nie będzie. Tak? Rozumiecie, kiedy, a tym bardziej, jak wiesz, wszystkich apostołów uwięziono, niektórych już zamordowano, tak? No i on został sam. No i co teraz? Tak? I teraz zobaczcie, i Jan dostał objawienie. Tak? Apokalipsa 19:5-8, bo nadeszły gody baranka, a jego małżonka przystroiła się i dano jej przeoblec się w bisior lśniący i czysty, bowiem, bisior oznacza czyny sprawiedliwych i świętych. Tak? Czyli on zobaczył z Bożej perspektywy Bożą oblubienicę, której dano możliwość przyoblec się w bisior i która stanęła na ołtarzu razem z Jezusem. Widzisz, to jest to, co pokazuje nam Jezus. Bez względu na to, w jakim miejscu życia dzisiaj jesteś, jeśli dostałeś z Jego intymności objawienie tego, kim On jest, gdzie On Cię prowadzi, jeżeli z tego miejsca odebrałeś swoją ziemię obiecaną, jak ona będzie wyglądać, to przestań ulegać strachowi, przestań się bać. Zacznij patrzeć na wizję, którą tak jak Jan dostałeś a propos Twojego życia i powtarzaj, że to się wydarzy. To się wydarzy. Może dopiero jak umrzesz. Tak się pocieszają ci, którzy nie potrafią trzymać wizji. Ale prawda jest taka, że tata ci po coś to pokazał. Nas tutaj ciągle gubi Mojżesz, wiesz? Bo Mojżesz z daleka zobaczył ziemię obiecaną, ale nigdy do niej nie doszedł. Wiecie co, ja już wam kiedyś mówiłam na którymś z kazań, że jak dla mnie, to on inną ziemię obiecaną tam zobaczył. I dlatego nie był już dalej zainteresowany, żeby iść do tej. Bo Mojżesz, pamiętacie, nigdy nie wszedł do ziemi obiecanej, którą Bóg dał Izraelitom w posiadanie. I my tak myślimy, no biedny, zgrzeszył, ze złości uderzył. I my też jak w złości będziemy uderzać, to tylko z daleka zobaczymy tą ziemię obiecaną. On zobaczył ziemię obiecaną, ale tą, do której idziemy wszyscy my, niebiańską. I on już nie musiał iść do innej. Wątpię, żeby Bóg się pastwił nad nim i pokazał mu coś. Zobacz, co straciłeś. Ale teraz zobaczcie, tak samo jest w tym wypadku. Tata pokazuje ci z miejsca swojej intymności, z miejsca spotkania z nim, objawia się tobie, tak jak objawił się Janowi. Objawia ci się w swoich chwale, w sposób do tej pory niewyobrażalny dla ciebie. Objawia ci się głębiej i głębiej. Przychodzi do miejsc cierpienia, w którym jesteś, smutku, w którym jesteś, niemocy, w którym jesteś i mówi, przestań o tym myśleć. Spotkaj się ze mną, zanurz się w mojej obecności. To naprawdę jest coś, co zniweczy wszystkie inne rzeczy. Spotkaj się ze mną, bądź ze mną, zacznij rozmawiać ze mną, zanurz się w mojej obecności, nie bój się. Ja jestem tym, który ma miecz obosieczny. Ja jestem tym, który jest biały jak śnieg, bo jest przemieniony przez Bożą obecność, przez Bożą chwałę, ale ja jestem też tym, który trzyma klucze śmierci. Śmierć nie dotknie twojego życia, nie dotknie twoich bliskich. Śmierć nie dotknie tego, do czego cię przeznaczyłem. Nikt ci tego nie zabierze. Już możesz przyglądać się temu, tak jak Jan przyglądał się oblubienicy i czekać, aż to się zamanifestuje i ufać, że tak jak powiedziałem, to uczyni się. To uczyni się. Ale to jest tak potrzebne, żeby w to wszystko wejść. Miałam jeszcze powiedzieć kilka rzeczy, ale powiem wam...
Wybierz jedną.
Ale ja zawsze dwie wybieram. Mam ten problem. Trzy muszę wybrać. Lista rzeczy się rozszerza. W każdym razie czytałam sobie trochę a propos tego nowego roku i faktycznie według żydowskiego kalendarza, to zaczął się już nam, już się zaczął wcześniej, rok 5778. I fajnie jest napisane, bo wiecie, według tego kalendarza piątka, tak? Znaczy według tego kalendarza oznacza, że wchodzimy teraz w czas łaski, bo piątka oznacza łaskę. Że siódemka, a siódemki są dwie, to jest taka liczba, która oznacza dojście rzeczy do końca, czyli zamknięcie pewnych etapów, tak? Czyli zamknięcie pewnych etapów naszych powołań, naszych służb, które pełniliśmy, tak? Po to, żeby mógł zacząć się nowy etap, dlatego że ósemka oznacza nowy początek, tak? Czyli ten rok będzie takim rokiem, w którym pewne rzeczy, które zaczęliśmy, będzie można je zamknąć. Czyli ta oblubienica, którą ciągle widzieliśmy taką poharataną i tak dalej, czyli część naszych powołań, część naszego królestwa, okaże się, że to jest zamknięte już, czyli będziemy mogli je dopełnić. Ale nie zamknięte przez to, że tata powie, sorry, musiałem wybrać kogo innego, nie udało ci się, tak? Tylko, to jest inny przykład, ale nie będę podawać, dobra. W każdym razie tylko to będzie taki moment, w którym my będziemy mogli wyraźnie widzieć, dokonało się. Czyli te marzenia wielu z nas, które gdzieś były, wiecie, zaprzepaszczone, w którym my myśleliśmy, nie uda się, nigdy nie wyjdzie z domu, nigdy nie będzie miała męża, kto ją zechce. Okazało się, że to jest możliwe, tak? Już teraz mówię żartobliwie, tak? Ale prawda jest taka, że dużo naszych rzeczy, które gdzieś obumarły, okazuje się, że tata je wypełni. że On je zrobi. Po to, żebyśmy mogli wejść w nowe. Dlatego, że jest czas na nowe. Że jest czas na nowe objawienie. Bardzo mi się podobało, co czytałam u Jamesa Gola. Oblubienica, która chodzi w butach wojskowych. Tak? Dlatego ubrałam dzisiaj swoje glany. Bo pomyślałam sobie, bo James Gold bardzo mówi, że oblubienica to jest ta, która jest zanurzona w jego miłości. A żołnierz nosi wysokie buty. Oczywiście nie fioletowe, ale mniejsza o to.
Kobiece.
Żołnierz, kobiece buty nie pasują. W każdym bądź razie, to jest połączenie Bożej intymności z przełomem w walce. Czyli jeżeli uda ci się wejść w Bożą intymność, tak jak nigdy dotąd, a jesteś do tego zaproszony, to będziesz wchodził w Boże przełomy, będziesz chodził jak Boży żołnierz albo jak ten, który jest Bożym komandosem w normalny sposób. W sposób zaczynający się od Bożej miłości. Ostatnim razem wracałam od moich klientów i to, co wam mówiłam na spotkaniu wtedy po Marka, co z Asią mówiłyśmy obydwie. I po prostu słuchałam o ludziach i tym przykładem już znów ja wam nie opowiem. Modliłam się o wszystkie nasze dzieci. Mówiły do mnie, prorokowały do siebie, spotykały się z Jezusem. I było takie to doświadczenie, że byłam w szoku. W każdym razie wracałam z pracy. Spotkałam się z takimi ludźmi wierzącymi przez wiele lat. Byli w jakiejś tam grupie ponad 20 lat. Opowiadali mi najpierw, jak znają Boga i w ogóle i tak dalej. A później zaczęli mi opowiadać, co robili w swoim życiu. O swoich upadkach, o innych rzeczach. W jakim miejscu są. W ogóle się zastanawiali, czy mają jeszcze być razem i tak dalej. Ja oczywiście, wiesz, pomodliłam się w środku tego i mówię, tato, ty musisz mi powiedzieć, co ja mam zrobić, bo to się w ogóle nie nadaje na pracę. To nawet nie ma woli do tego, żeby coś z tym zrobić. To są takie najtrudniejsze dla nas w pracy momenty. Ale jesteśmy ludźmi wierzącymi. I to nie są momenty najtrudniejsze dla Niego. I wiesz, i to było moje ostatnie spotkanie, po jakoś siódme, więc ja byłam już bardzo mocno zmęczona i wsiadłam do samochodu i po prostu zaczęłam płakać. Ja czułam taki ból w swoim serduchu, taki ból. Ja pomyślałam sobie, jak może być, że ktoś tyle lat żyje z Bogiem i po prostu robi tak okropne rzeczy. To, że wrzeszczy, to, że osądza, to, że robi, ale to jest taki grzech, to jest takie złe. I wiesz, i 40 minut ryczałam. I w czasie tego płaczu, tak jak wam już mówiłam, to była we mnie taka myśl, Jezus do mnie przyszedł i mówi do mnie, widzisz, jak mnie boli, kiedy robicie takie rzeczy? Ja jeszcze bardziej zaczęłam ryczeć. Ale za chwilę poczułam taką miłość, taką niewyobrażalną miłość. I on mówi, a teraz widzisz to, co ja dalej do nich czuję. Tak? Teraz doświadczasz tego, co ja dalej do nich czuję. Wiesz, ja znowu ryczałam. Przyjechałam, wiesz, po godzinie do domu, nie byłam w stanie po prostu wypowiedzieć słowa. Mój Marek myślał, że coś się tam stało, może mnie napadł jakiś pacjent, wiesz, może coś innego. Niestety czasami się zdarzają takie rzeczy. W każdym razie, wiesz, ja po prostu ja nie byłam w stanie się uspokoić. Bo tata dał mi możliwość odczucia tego, jak wielką miłością on nas kocha. Pomimo tego, co my w naszym życiu robimy, jak my się zachowujemy, jacy my jesteśmy dla innych, to on nigdy nie cofa swojej intymności. Nigdy nie mówi po prostu, że on się odsuwa, tak? Że nasz grzech go obrzydza, że on teraz się z nami rozprawi. Tak? On kocha nas taką samą miłością. On przychodzi do nas i pochyla się nad nami. Wiesz, ja nie miałam siły się pochylić nad tą parą więcej. Ja nie miałam żadnej ochoty się nad nimi pochylać. Tak? Ja szukałam takiego rozwiązania, wiesz, medycznego. Jak to ugryźć? Tak? I czy to naprawdę ma sens, żeby to dalej było razem? Tak? Ale wtedy po tym doświadczeniu taty, ja zobaczyłam, że dla niego nie ma przypadków beznadziejnych. To jest nieprawda. Ale ja wiedziałam, że ja nie wzięłam tego po prostu z mojego rozumu, z mojej duszy, tak? Ja wzięłam to od niego. Że on w tym momencie, kiedy ja nie potrafiłam pójść dalej, pochylił się i powiedział, zobacz, To jest moje serce do ludzi. To jest moje serce do ludzi. My, kochani, potrzebujemy takiego doświadczenia Jego w naszym życiu, wynikające z intymności, abyśmy rozumieli, że to jest serce, które On okazuje nam. Abyśmy rozumieli, że nikt nie zabierze nam wizji, którą Tata nam dał. Chyba, że to jest wizja naszej chorej duszy, naszej zbolałej duszy. Wtedy niech ona będzie zabrana, bo ona jest nam do niczego niepotrzebna. I w tym moim śnie, o którym wam opowiadałam, tak, co powiedziałam, o dzieci się modliłam, ja spotkałam się z człowiekiem, który, takim wielkim człowiekiem, który siedział i bardzo źle mówił o Polsce, o rządzie byłym, przeklinał w ogóle, mówił, że to wszystko jest syf, że to jest kara, teraz ona się należy. Ja tak stanęłam przed nim i pomyślałam, że ja nawet nie mam w tym śnie, że ja nie mam nawet siły na niego rękę położyć, że ja nawet bym do niego nie prorokowała, bo co ja mu powiem? Jezus powiedział, powiedz mu, żeby się spotkał ze mną. Ja położyłam na nim rękę i powiedziałam do niego, spotkaj się teraz z Jezusem. Niech On powie ci to, co powinieneś usłyszeć. I ten człowiek do mnie powiedział, widzę, że nie jestem Bogiem. Jezus mówi do mnie, że nie jestem Bogiem, że nie jestem Bogiem i nie widzę wszystkiego, a On widzi wszystko i rzeczy nie wyglądają tak, jak ja myślę, że wyglądają. Ja po prostu zaczęłam płakać. Powiedziałam, że On ma odpowiedź. Że On ma odpowiedź dla każdego smutku, dla każdego grzechu, dla każdej niemocy, dla każdej złości, jeżeli my tylko po tą odpowiedź się zgłosimy. Więc przychodzi czas nowego początku. Ale czas, w którym wiele rzeczy zostanie pozamykanych. Nie przez naszą siłę, nie przez naszą moc, ale poprzez Jego łaskę. Bo w tym roku jest również uwolniona Jego łaska wejścia w taką Bożą obecność, w taką Bożą chwałę, w której dotąd nie byliśmy. Nie ze względu na to, jacy my jesteśmy, ale ze względu na Niego i na to, że czas przyspiesza. Także czy możecie wstać, kochani, będziemy się modlić.